W najnowszym odcinku Winecast Kamil Barczętewicz, jeden z najbardziej utalentowanych młodych winiarzy w Polsce, wierzy w wino jako produkt kultury i tak też je traktuje. Podziwia je, szanuje i nie stara się korygować. Własna winnica to dla niego element długiej i wyboistej drogi. Swój pierwszy sezon winiarski spędził w Austrii, był w Chile, a potem zdobywał wiedzę o enologii i uprawie winorośli w Bordeaux. Dziś na Lubelszczyźnie, nad Wisłą, pilnuje własnych owoców. Czy wino jest w stanie uratować głos? Które?
Na pewno go obniżyć, jeżeli go będzie za dużo, co często wiem, że jest dobrym zabiegiem w świecie mediów, ale to chyba tylko wtedy, gdy jest go za dużo.
Kiedy wszedłeś w wino?
Tak naprawdę jak tylko wiek mi pozwolił na degustację wina, to zacząłem wino próbować.
Ale świadomość. Myślałem, że wiesz, pokusa mogła być o wiele wcześniej niż przed 18.
Tak, ale pokusa zazwyczaj dotyczy alkoholi o mniejszej, powiedzmy, klasie.
Skupmy się na słowie świadomość.
Nawet bym skłamał, bo jakby troszeczkę wcześniej nawet zacząłem próbować wina, bo gdzieś u mnie w domu to wino zawsze było obecne. Mama też jakby gotuje w takiej, powiedzmy, kulturze śródziemnomorskiej, nie tylko typowo dania polskie. Często wyjeżdżaliśmy do Włoch i dalej wyjeżdżamy.
Czyli miałeś skąd podbierać?
Miałem skąd podbierać, ale też tata zawsze nie miał jakichś takich oporów, żeby mi nie pokazywać jakichś ciekawych butelek. Więc troszeczkę jak w rodzinie winiarskiej, mój wiek inicjacji w wino był nawet wcześniej niż 18 lat.
To jest fajny wątek, Piotr, bo my zwykle, ja tak o sobie myślę, moi rodzice czy pokolenie mojego ojca, powiedzmy, to jest wódka i jeszcze patrząc po Bielawie, to jest czasem pędzona gdzieś tam, pokątnie. I myślałem sobie, no ja jestem pokoleniem winiarskim, zobaczymy co z moimi dziećmi. A tutaj mamy przedstawiciela pokolenia, gdzie wino przechodzi jakby w jakimś pozytywnym tego słowa znaczeniu z ojca na syna, bo kultura dyskusji o tym alkoholu w domu jest zupełnie inna.
Decydowanie tak. I to kultura przez duże K. Ja podobnie jak ty. Ja wyszedłem znikąd. Po prostu sam się zainteresowałem, jak wiesz. I to jest fantastyczne, co ty masz właśnie, że jest, ten background jest taki naturalny i dochodzi do tego już później jakby ta pasja, gdzie idziesz w tym kierunku, no to lepiej nie może być.
Czy za wypiciem szła historia? Inaczej, co cię pchnęło do tego, żeby spróbować wiedzieć o tym więcej?
Tata miał też szczęście do ludzi w winie i to często chyba jest w tym środowisku. I jego dobry przyjaciel, który właśnie do mnie przed chwilą zadzwonił, Bogdan Fałowski, pokazał mu dużo fajnych win. I to były wina głównie z północy Włoch, bo gdzieś ten region mojego taty najbardziej zawsze interesował, głównie Piemont, niekoniecznie Barolo, ale jakieś Gattinary czy regiony Piemontu, niekoniecznie aż tak znane. Plus troszkę wina naturalnego, tylko wina naturalnego 20 lat temu, kiedy to nie było takie oczywiste. Semilli Romani, La Stoppa czy Foradori i w ogóle ten region Südtirol, Alto Adige. To były jakby pierwsze wina, które zacząłem próbować.
Czy naturalne wtedy to znaczyło to samo, co dzisiaj ten organik, czy nie?
Bardziej mi chodzi o metodę podejścia do samego wina. Nie tyle co metodę uprawy, tylko metodę winifikacji. I dzisiaj możemy chyba obserwować pewną modę na wina naturalne, czyli wina bardzo niskointerwencyjne w winiarni, gdzie nie stosuje się wyselekcjonowanych drożdży czy innych produktów enologicznych, tylko wszystko się pozostawia naturze, jak najmniej ingerując w wino. I 10-15 lat temu to było coś bardzo niszowego. Oprócz oczywiście jakby winiarzy, którzy zawsze byli naturalni, i tej etykietki dzisiaj nawet nie szukają. Rinaldi na przykład w Piemoncie, czy pewnie wielu producentów w Burgundii, którzy od wieków jakby podchodzili na bardzo nisko interwencyjnie. Dzisiaj może nawet nie szukają tej etykietki trochę, która faktycznie dzisiaj stała się bardzo modna i wiele winiarzy stara się o to, żeby ich wina nazywać winami naturalnymi. Ale na pewno w ogóle ten cały etap w moim życiu spowodował, że zacząłem od win, myślę, że wysokiej jakości i od bardzo świadomych producentów. Więc jakby to moje pierwsze spotkanie z winem przy kieliszku myślę, że na pewno gdzieś jakby ukształtowało moje gusta i to, co dzisiaj robię, na pewno gdzieś swoje korzenie ma w tamtym etapie życia również.
Ja myślę, że tutaj Kamil tą podstawówkę i liceum po prostu pominął winiarską i od razu zaczął od studiów i to na Harvardzie.
To jest fajne, masz
bardzo fajne.
Do dyskusji od razu.
Tak, tak. Jak dyskutujemy z osobami z branży, także producentami, którzy się zainteresowali, dzisiaj zaczynają robić wino, to wielu z nich próbowało zupełnie innych win, inaczej jakby do tego podchodziło. Ale myślę, że jakby fajne jest to, że jakby ten efekt końcowy jakby jest podobny, no, bo jesteście po prostu ludźmi z pasją i chcecie zrobić fajne rzeczy. To jest bardzo ważne, ale jakby no, szacunek za ten start, prawda, bo zaczynałeś od naprawdę genialnych producentów. Tak jak powiedziałeś o tych winach naturalnych, dzisiaj ci najlepsi nie szukają tych etykiet i to jest fajne, bo inni szukają etykiet, bo chcą, że tak powiem, iść w ślady tych najbardziej dzisiaj poszukiwanych i takich zacnych producentów. Te klejają sobie te liście, gdzie tylko mogą, prawda? Niektórzy na granicy błędu, jak wiemy.
Choć jedno to jest, podejrzewam, ojciec, albo w ogóle cała atmosfera w domu do tego, żeby w to wino wejść, a drugie to jest jednak miejsce, w którym jesteś, czyli poszedłeś też trochę swoją drogą, głębiej w to wszystko i profesjonalniej. Taki od razu był cel?
Próbowałem te pierwsze wina, to jeszcze nie wiedziałem, że się będę winem zajmował, to na pewno. To znaczy jakby moja droga gdzieś zaczęła się w ogóle od muzyki. Następnie miałem pewien etap w życiu, gdzie poszukiwałem co dalej i przez chwilę zdawałem do szkół teatralnych. Byłem w kilku finałach, ale jakoś zawsze się to gdzieś urywało.
Wiedzieli, że masz co innego pisane.
Dzisiaj jestem za to wdzięczny. Przez chwilę, przez 2 lata studiowałem też reżyserię filmową i w trakcie tych studiów wróciliśmy do zamysłu mojego taty, który pamiętam, jak miałem, nie wiem, 12 lat i byliśmy na spacerze pod Kazimierzem Dolnym, czyli tam, gdzie też mam teraz winnicę, akurat w innej miejscowości, bo winnica ma w miejscowości Dobre, a byliśmy w miejscowości Podgórz i spotkaliśmy profesora Wojciecha Włodarczyka, który posadził pierwszą winnicę w regionie, w jej historii, powiedzmy, najnowszej, czyli tej historii po transformacji. Pamiętam rozmowę i tą pierwszą myśl u taty, żeby kiedyś winnicę założyć. Natomiast skutkowało to tylko tym, że jego mama posadziła kilkaset krzewów, które tata jej kupił od Romana Myśliwca, czyli początki były jak w większości polskich winnic. I ten pomysł dojrzewał z czasem, bo tata jakby nie zna się na produkcji wina sensu stricte, nie umie uprawiać winogron. Zajęła się tym mama, zmieniły się jakby plany życiowe. I do tego pomysłu dopiero wróciliśmy wspólnie, kiedy ja też złapałem tego bakcyla i zaczęliśmy się zastanawiać po prostu nad założeniem prawdziwej, rodzinnej winnicy, gdzie moją pracą będzie, na pełen etap będzie winiarstwo, albo nawet więcej jak na pełen etap, jak się okazuje.
Nie chcę obrażać tego, co zrobił ojciec, ale nie zabawa, ale zawód.
Tak, tak. I jakby to, że moje butelki są podpisane moim imieniem i nazwiskiem i może to być w jakiś sposób mylne, bo jakby oczywiście pracuje na to wino cały zespół ludzi. I jakby tutaj mówię o moich rodzicach, którzy mają ogromny wkład jakby w ogóle w kreację architektoniczną tego miejsca. Mówię tutaj o mojej żonie, która mieszka ze mną i mnie wspiera i jest, jak to się czasami śmieje, instancją najwyższą, jeżeli nie wiem, co mam zrobić z winem, bo jednak dużo tego wina ze mną degustuje. I mówię tutaj też o wszystkich, którzy pracują w winnicy, bo przy naszym projekcie, który jest dość duży, jak na warunki polskie na pewno, no jednak zatrudniamy też całkiem dużą grupę osób, głównie z naszej miejscowości, co też jest, myślę, że fajnym akcentem.
Na ile to jest podobne do tego, co się dzieje we Francji czy we Włoszech, że mamy personalizację właściciel winnicy, tak jak tutaj Kamil, no ale cały zespół za nim, grający tę nutę, którą on przygotuje. Jak to działa na świecie? Tak
myślę,
samo?
Że to jest podobnie, jakby tak działa. Jest lider, który jakby firmuje i nadaje ton i kierunki. I jest zespół, który chce się rozwijać. Myślę, że też pewnie u ciebie też jest tak, że jest parę osób, które po prostu chce się z tobą uczyć, nie? No bo nie jest w stanie, nikt nie ma 11 hektarów winnicy, prawda? 11 dzisiaj?
12.
12. Tak, tak. Więc jakby i możliwość pracy i rozwijania się w tym zakresie To jest takie, z tego co ja widzę, jakby ja nie jestem producentem, ale jakby no przez te lata doświadczeń widziałem, jak zachowują się, co mówią. To jest grupa pasjonatów. Tam w ogóle spotkałem bardzo wiele osób na świecie, którzy w ogóle za darmo pracują. To znaczy po prostu się chcą się nauczyć czegoś, czy w winiarni właśnie, czy w winnicy. I to jest absolutnie fajny koncept.
Choć też mówiliśmy sobie, że w takich Czechach na przykład są szkoły wyższe nawet, winiarskie. W Polsce...
Powstają.
No właśnie, powstają. A u ciebie skąd ta wiedza taka, która pozwala ci profesjonalnie robić swoje?
Znaczy w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się na założenie winnicy, najpierw podróż zaczęła się w samochodzie z mapą w kierunku poszukiwania najlepszego siedliska. Rejon zawęziliśmy do Lubelszczyzny. Było kilka typów, natomiast wybraliśmy miejscowość Dobre. Posadziliśmy pierwsze 2 hektary w roku 2017. Gdy tylko posadziliśmy, zacząłem tak naprawdę te pierwsze 3 lata, które potrzebujemy na to, żeby uprawić owoc i żeby ten owoc był dobry, jakościowy, już do zrobienia wina, poświęciłem na naukę. I swoją jakby podróż zacząłem w Austrii u winiarza Heinricha Hartla III. To jest region termalny pod Wiedniem. Wybór padł na Heinricha, bo był jednym z winiarzy, który mnie chciał przyjąć. To jest przede wszystkim jakby, to było najważniejsze, choć wszyscy winiarze są bardzo otwarci, to od razu mogę powiedzieć. Natomiast wybór też padł ze względu na to, że Heinrich bardzo dużo pracuje z Pinot Noir, który jest dla mnie bardzo ważnym szczepem i mamy stosunkowo podobne gleby, to znaczy jego gleby też są bardzo mocno wapienne, więc mamy podobne wyzwania w winnicy. No i ja w ogóle jakby jestem fanem austriackiego winiarstwa, tej nowej fali, która jest falą bardzo jakościową. Ci młodzi winiarze terminowali w naprawdę różnych miejscach świata, u różnych producentów. W przypadku Heinricha była to 2-krotnie albo nawet 3-krotnie Nowa Zelandia, też winnice w całej Europie, więc no jest się od kogo uczyć. I jest to mała też winnica, to jest winnica Heinricha mała jak na skalę Austrii, bo Heinrich ma 17 hektarów, co oczywiście jest bardzo dobre, bo po prostu żyłem tym procesem w pełni. Mieszkałem u niego w domu, jedliśmy razem śniadanie, jedliśmy razem kolację i przez cały dzień pracowaliśmy wspólnie, głównie w winiarni, więc jakby Heinricha zawsze nazywam takim swoim ojcem winiarskim.
Ale to też jest fajne, myśląc o Włoszech czy o innych regionach, tak jak nieraz wspominaliśmy o tym w innych odcinkach, że właśnie to nie jest tak, że przyjdziesz pod krzak i się czegoś dowiesz. Musisz tym żyć cały czas właściwie. Nie?
Ja tak słucham twojej opowieści, Kamil, i myślę, że tam wszyscy słuchacze tego podcastu 10% od razu będzie myślał, co ja też będę miał winnicę, bo to jest takie super.
No to brzmi na pewno w pewien sposób w naszym krajobrazie polskim niezwykle. Natomiast ta praca ma wiele jakby pięknych aspektów, ale oczywiście jak to w każdej pracy jest dużo wyzwań.
Ja zdaję sobie sprawę, ale w ogóle sam fakt taki, że mamy młodego chłopaka, który to niezależnie od wina, myślę sobie w ogóle o tym, czego potrzebujemy globalnie jako społeczeństwo, będę przez chwilę górnolotny, że podejście profesjonalne do tego, co chcesz zrobić, tak jak ładnie powiedziałeś, terminowanie w tych miejscach, które mogą dać ci profesjonalną wiedzę, to niezależnie od tego, czy to dziennikarstwo, winiarstwo, cokolwiek innego, to jest fajna wartość.
No i też z drugiej strony też dzielenie się właśnie, że są osoby, które chętnie się dzielą tą swoją wiedzą. No, mi to akurat jest bardzo bliskie, bo ja uwielbiam się dzielić swoją wiedzą i bardzo szanuję osoby, które właśnie w ten sposób postępują. Fajna sprawa, zdecydowanie.
To jak na tym rynku wygląda w takim razie konkurencja, skoro Austriak mówi, dobra, przyjedź, a macie podobną glebę, no okej, nie masz jeszcze tak dużego gospodarstwa, jak ona, ale życzę ci tego, więc w sumie czym jest dzisiaj konkurencja na tym winiarskim rynku?
Nigdy chyba nie będziemy konkurować z winami z Austrii, czy z Francji, czy z Chile, bo to są jeszcze inne miejsca, w których gdzieś się też uczyłem, chociażby z tymi rynkami, bo nasze wino będzie szczególne. Ja mam w ogóle takie podejście do wina, że to nie powinien być przedmiot rywalizacji. Na zasadzie wydaje mi się, że najważniejsze jest miejsce, w którym te winogrona rosną i bardzo ważne jest podejście do tych winogron, jakie ma sam winiarz, żeby wino, które robi, było maksymalnie wyrazem miejsca, w którym to wino powstaje. Jakby oczywiście konkursy są ważne dla sprzedaży, konkursy są ważne.
Znam jurora, który siedzi w tym studiu, trzeba uważać.
A to jednego konkursu.
I jakby widzę ich ogromny sens dla konsumenta, dla biorcy wina, dla całej tej machiny. Natomiast na pewno polskie wino nie może konkurować z winami z Austrii, które jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków i rynkiem o bardzo wysokiej jakości ze względu na czy ten transfer wiedzy, o której mówiłem, czy też zmiany klimatyczne, które pozwoliły na niezwykłe warunki.
No ale tobie też, teraz. Nie? Zakładam, że jeszcze może nie na taką skalę, ale w tą stronę to idzie.
Oczywiście, że tak. Winiarstwo te pół wieku temu w Polsce byłoby niemożliwe, a na pewno nie z takimi szczepami, które na przykład ja uprawiam.
Jakby. Ja bym się nie zgodził. Ja myślę, że w Polsce, jakby dzisiaj na rynku polskim, gdzie twoje wina pewnie w większości trafiają, czy będą trafiały, mogą konkurować i jakby nawet powinny i wygrają ten konkurs. Moje opinie, jakby twoje wino, czy w ogóle wino z winnic w Polsce, dobrze zrobione, po prostu będzie miało lepszy odbiór niż właśnie wspomnianego winiarza, u którego terminowałeś. A jeszcze jest fajne to, że obydwaj sprzedacie 100% swojego wina.
Ale ten odbiór inny polskiego skąd się weźmie? Bo coś nowego?
Nie, masz jakościowe wino z historią, cała ta marketingowa otoczka jest wspaniała, dobrze zapakowane, ale przede wszystkim jakby jest jakość, to jest wiarygodna historia. Ja ze swojego doświadczenia gastronomicznego i detalicznego uważam, że ja osobiście chciałbym to wino sprzedać i mam klientów, którzy tym się zainteresują w stosunku akurat do konkretnego przypadku swojego winiarza, którego podałeś.
Czyli wracam, sprzedajemy wino jako sprzedaż historii i butelki z alkoholem.
No zdecydowanie tak. Znaczy mamy różne grupy, jak wiecie, nie? No są jakby friki winiarskie jakby w pozytywnym słowa znaczeniu, którzy się kierują no, jakimiś tam niuansami, które 90% klientów nie jest w stanie w ogóle nawet wyczuć, nie mówiąc o nazwaniu tego, ale w większości jednak to jest ta historia. No. To jest ta historia i ten cały content, który jest w środku, oprócz jakości wina i to sprzedajemy. No.
To przenieśmy się do Kazimierza nad Wisłę. Jej obecność ma znaczenie?
Obecność Wisły. Wisły, oczywiście. I jakby to był jeden z aspektów, które bardzo mocno brałem pod uwagę w wyborze lokalizacji. Winnica nasza jest konkretnie w miejscowości Dobra. To jest 8 kilometrów za Kazimierzem Dolnym, jadąc od Warszawy. I Wisła zdecydowanie ma znaczenie, jak w każdym, myślę, dużym regionie winiarskim jest duża rzeka. I to nie jest przypadek. Ta duża rzeka po pierwsze gdzieś ten klimat łagodzi. Po drugie, na przykład jak się okazało w tym roku, który jest ciężkim rokiem, ale pomaga w wykształceniu szlachetnej pleśni, dzięki temu, że mamy troszeczkę wilgotności. Plus mamy nietypowe ukształtowanie terenu, jak na skalę Polski, bo mamy dolinę i zbocza wapienne, które schodzą właśnie do tej Wisły. W naszym przypadku jest to zbocze południowo-zachodnie, czyli brzmi jak...
Idealnie.
Brzmi jak opis bardzo dobrego siedliska i zdecydowanie z tego powodu wybraliśmy to miejsce.
Ale to poczekaj, Kamil, zanim pojedziemy dalej. Wyobrażam sobie ten moment, nie? Samochód, mapa i jedziemy. Dron pewnie taki widzący tam z góry, czy nie?
Nie.
I przez przypadek trafiliście? Ktoś akurat chciał sprzedać? Stało odłogiem? Jak to było?
Znaczy, miejscowość Dobre w ogóle znaliśmy już wcześniej. Ja znałem ją z perspektywy roweru i z tego, że jest tam jeden z najdłuższych zjazdów rowerowych, czy najwyższych podjazdów rowerowych na Lubelszczyźnie, a jak byłem młodszy, to bardzo dużo czasu spędzałem na rowerze i po prostu z Lublina jeździłem do Kazimierza i szukałem górek, co się potem zwróciło. I też rodzice bardzo dobrze znają jakby ten region, bo oboje poznali się w liceum plastycznym w Nałęczowie, czyli 20 parę kilometrów od Kazimierza. W Kazimierzu mieli swoje wesele. Ja również swoją żoną miałem wesele w Kazimierzu. Więc jakby to był w jakiś sposób naturalny wybór przez to, że jak pamiętam swoje dzieciństwo, o którym już mówiłem, to praktycznie każdy weekend spędzaliśmy w Kazimierzu na jakiejś wycieczce.
Kamil o tym opowiada, myślę sobie, cholera, znajdę jakiegoś reżysera, ale przecież siedzi.
Siedzi.
No to idealne na film, no. Wszystko się tu dobrze składa.
No pasują te różne elementy, to prawda. To prawda jakoś
okay,
tak.
Czyli znaliście teren, nie musieliście za daleko szukać, ale to konkretne miejsce, jak przyszło do was?
Tak naprawdę w momencie, kiedy decydowaliśmy się na winnicę, szukaliśmy miejsca, które będzie miało te około 10 hektarów i to było dość duże ograniczenie, bo żeby gdzieś zintegrować taki kawałek ziemi na Lubelszczyźnie, która przez swoje zaszłości historyczne jest bardzo poszatkowana, to nie jest najprostsze. I tak naprawdę były trzy ciekawe miejsca z naszej perspektywy, czyli mówię tutaj o miejscowości Dobrek, w którym jest obecnie winnica, ale też blisko Wisły. I tutaj myślę, że świetna winnica Dom Bliskowice czy rodzina Mickiewiczów też tam ma jedną z swoich parcel. I jeszcze jest historycznie ciekawe miejsce, czyli Solec nad Wisłą, ale to jest akurat województwo mazowieckie. My jesteśmy z województwa lubelskiego, a jak być może już w poprzednich odcinkach była mowa, jest bardzo dużo biurokracji związanej z założeniem winnicy. Dużo łatwiej było nam zrobić w województwie, w którym mieszkamy, bo akurat w ogóle traf chciał i szczęście chciało, że kiedyś rodzice posadzili kawałek lasu, dzięki czemu w ogóle są rolnikami. Super. I mogliśmy, rolnikami sensu prawnego. I dzięki czemu w ogóle mogliśmy taką produkcję zacząć, bo nie wszystko jest takie proste, szczególnie jeżeli chodzi o te aspekty biurokratyczne.
Ty jesteś tym, któremu się to wino udaje robić, czy ty zapracowujesz na to, żeby ono się udawało? Dużo w tym szczęścia?
Znaczy, myślę, że dobór siedliska, i zawsze to powtarzam, to było coś bardzo istotnego i jemu zawdzięczam bardzo dużo. Następnie pomysł na to, jakie szczepy uprawiać i jakie z nich robić wina, na pewno też jest ważny. No i na pewno mogę powiedzieć, że rocznik 2019, który był moim rocznikiem debiutanckim, był bardzo dobrym rocznikiem dla polskiego wina. 2020, rok temu, już nie był tak kolorowy, natomiast w przypadku mojego siedliska udało się mieć piękną dojrzałość. A na przykład rocznik 2021 jest rocznikiem bardzo trudnym i tutaj jest ogromne wyzwanie, żeby...
Czy pierwszy test Kamila?
W pewnym stopniu tak. Jakby bardzo dużo owoców straciliśmy. Parametry nie są aż tak kolorowe i to jest w ogóle nie tylko kwestia w ogóle Polski w tym roku, tylko jak się...
Tak, cała Europa.
Cała Europa ma trudności. Jakby Francja straciła 80%. Niemcy wiem, że mają ogromny problem czy z powodziami, czy też z pleśnią ze względu na ilość opadów w tym roku. My mieliśmy gradobicie, przez które teraz mamy dość duży problem z pleśnią, bo też jest rekordowa ilość opadów. Ja to wszystko dość mocno monitoruję, więc bardzo dużo owoców straciliśmy ze względu na to gradobicie, na opady. Część owocu ma pleśnię szlachetną, co też zmienia kompletnie stylistykę wina, którą do tej pory robię, ale jest jakimś nowym wyzwaniem i czymś ciekawym. Więc jest to w jakimś sensie test.
I dobre siedlisko jakby w pewnym sensie sobie takimi trudnościami też radzi, prawda? Do pewnego stopnia oczywiście, bo jeżeli posadzimy tą winicę byle gdzie, no to taki rocznik ją po prostu zabija do zera. A mam pytanie takie, bo jak, oczywiście pewnie to jest za wcześnie, ale już zbierając trzykrotnie, znaczy dłużej, no bo pierwsze owoce jak nie robiliście z tego wina, już widzicie jakieś takie mikroobszary w swojej winicy, że widzicie, że jest duża różnica, jeśli chodzi o jakość owoców?
Zdecydowanie. Bardzo lubię obserwowanie tych małych zmian i możliwości, które daje mi to miejsce. Jak te szczepy konkretne się zachowują w winnicy, czy ich w ogóle mutacje, bo to jest w ogóle coś, tak tylko wtrącę, że to jest dla mnie coś w ogóle też bardzo ważnego, żeby ten materiał, który sadzę, był mocno zróżnicowany i na przykład Pinot Noir mamy 6 klonów na różnych podkładkach, to już jest bardziej techniczna wiedza, natomiast daje to jakby ten sam szczep o troszkę innej jakości i na przykład tak większość winiarzy doradzała mi, żeby wsadzić klony Pinot Noir niemieckie, jako że jest to nam klimatycznie bliższe, one są bardziej odporne, a rzeczywistość pokazuje, że lepiej się sprawdzają właśnie te klony francuskie, klasyczne, burgundzkie. A jeżeli chodzi o pytanie, które mi zadałeś, to zdecydowanie tutaj gleba jest kluczem, bo mimo, że zazwyczaj jakby moja winnica jest kojarzona z tymi glebami wapiennymi, to jest to 70% powiedzmy winnicy. Natomiast ze względu na to, jak się rozkładał lodowiec, to na górze mamy troszeczkę więcej materiału takiego gliniasto-piaszczystego, a ze względu na Wisłę, która różnie meandrowała przez ostatnie tysiące lat, setki tysięcy lat, czy miliony lat, to mamy troszeczkę bardziej takiego materiału akumulacyjnego, rzecznego, ilastego. Więc mamy bardzo zróżnicowane te gleby w gruncie rzeczy. W jednym miejscu tego wapienia jest zdecydowanie więcej i rośliny ledwo zipią, że tak powiem. powiem, ale dają oczywiście najlepszej jakości owoc wtedy, a w innym miejscu rośliny sobie lepiej radzą, ale owoc już czasami nie ma aż takiej aromatyki, czy już ta kwasowość jest wyraźnie większa, czy cukru, czyli potem to się przekłada na końcowy alkohol w winie, jest mniej. I zdecydowanie są miejsca, zauważyłem, że Zestok jest tutaj miejscem najciekawszym i na przykład w tym roku zdecydowałem się w ogóle, że moje Pinot Noir z rocznika 2020 będzie przeze mnie selekcjonowane. Tego jeszcze chyba żaden polski winiarz nie zrobił, ale chcę wypuścić dwie etykiety Pinot Noir. Pinot Noir dobre major i dobre minor, bo historycznie ta miejscowość dzieliła się na takie dwie miejscowości. Gdzieś nawet w starych kronikach można znaleźć to dobre major i dobre minor, więc oczywiście dobre major to będzie selekcja najlepszych beczek, czyli też najlepszych klonów, które rosną na najlepszej ziemi, a dobre minor to będzie selekcja tej bardziej podstawowej jakości wina, co pozwoli jakby zróżnicować cenę i też dać dwa doznania jakby z tego samego szczepu miłośnikowi wina.
Fajnie.
Specjalnie o to zapytałem, bo tak pomyślałem, czułeś, że Kamil pójdzie marzec w tą stronę i chciałem powiedzieć, że jego uniwersytet z pominięciem podstawówki i liceum, winiarskie oczywiście, spowodował, że po 3 rocznikach swojego wina jest tam, gdzie niektórzy producenci nie w Polsce, w ogóle na świecie są po 20 latach zbiorów, że nagle mówią, ojej, tutaj faktycznie powinniśmy zmienić, tutaj zrobimy jakieś inne kuwe, bo to ten, a tutaj człowiek ma to od razu jakby rozpracowane i to jest fantastyczne. I też super materiał też do restauracji, dla sommelierów, do pracy z tym, to będzie fajne narzędzie, że tak powiem, dla branży sommelierskiej do pracy tak naprawdę.
Tylko potrzeba po drugiej stronie, akurat nasi słuchacze nie mają z tym problemu, kogoś, kto usłyszy tę historię, będzie chciał ją przyjąć. Chciałem, Kamil, na koniec zapytać o kobietę. Mówiłeś o żonie, która właściwie często jest tą ostatnią instancją, która decyduje. Skoro 21 jest takim trudnym rocznikiem, to już tutaj się zaczyna dyskusja o tym i co z tym winem?
Zdecydowanie.
Kazała wylać czy zostawić?
Kazała zostawić, ale przez to, że na przykład robimy wina z użyciem pleśni szlachetnej typu, to są takie wina, jak mogą Państwo znaleźć, czy w Tokaju, czy w Sotern, w którym skądinąd też na szczęście miałem miesiąc praktyki, więc troszeczkę mogłem poznać tę materię. Są to wina, które mają dużo, daleko więcej cukru resztkowego niż wina wytrawne, które głównie robię. I zawsze trzeba złapać ten moment, w którym tą fermentację trzeba zatrzymać, żeby znaleźć ten balans pomiędzy kwasowością, która jest ważna w winie, pomiędzy alkoholem, który powstaje w wyniku fermentacji alkoholu i zamiany cukru właśnie w alkohol. Trzeba złapać moment tej fermentacji, że ten balans pomiędzy tym cukrem, alkoholem, kwasowością będzie idealny. I tutaj zazwyczaj pomaga mi żona i nawet wczoraj, jeszcze przed wyjazdem do Warszawy, musiałem sprawdzić 2 beczki, bo
całe?
Nie całe. Wziąłem małą próbkę i zaniosłem żonie, żeby też mi pomogła w tej decyzji, bo zawsze to są te najtrudniejsze momenty. I dla mnie też młodego człowieka, który faktycznie jakby udało mi się pracować w różnych miejscach i też byłem jakby faktycznie też na uniwersytecie, co dało mi dużo wiedzy. Natomiast no, praktyka jest najważniejsza i doświadczenie. Tego doświadczenia w porównaniu do winiarzy z innych krajów Europy mam bardzo mało i to są tylko 3 roczniki. I pierwsze wino deserowe w mojej historii, więc co roku mam nowy lot na Księżyc i odkrywanie nowych horyzontów, co oczywiście jest fascynujące. Ale
fajne,
też...
wiesz, jeśli nie jesteś sam w tej rakiecie, to super.
Tak, jestem z żoną, więc jakby to na pewno pomaga.
Nie robiliśmy jeszcze odcinka specjalnego na ten temat, ale rzeczywiście kobiety w winiarstwie to jest dla mnie fascynująca sprawa. No to już wiemy, że w sumie jest pełnoprawną winiarką, która sobie świetnie radzi. Wiem, że w świecie to jest dosyć popularne.
Jest, znaczy, ale w Polsce też. Tak? Gdzie się nie obejrzymy, tak. Już teraz jest bardzo dużo kobiet. Przynajmniej ja znam.
No jeśli mają taką rękę, tak jak Kamil opowiada o swojej żonie, do tego wina, no to tylko kibicować.
Zdecydowanie.
Czego się życzy Kamil młodemu winiarzowi po 3 rocznikach?
Dobrej pogody.
Tylko?
Nie, głównie myślę, że pogoda tutaj najwięcej może napsuć i też dać.
Choć to są trudne życzenia, bo ona jest coraz mniej przewidywalna.
Tak, właśnie o tym mówię, że oprócz tego, że potrzebujemy dużo ciepła i tego ciepła niestety ze względu na zmiany klimatyczne jest więcej z perspektywy winiarstwa. Jest to akurat z naszej perspektywy gdzieś proces korzystny dla jakości wina, Natomiast ja jestem bardzo mocno świadomy, że to nie jest dobre dla nas jako ludzi. Mhm. Natomiast najgorsze są właśnie te nieprzewidywalne procesy związane ze zmianami klimatu, czyli czy przymrozki, które są we wszystkich regionach winiarskich, nie tylko w Polsce i dotyczą wszystkich upraw.
No, grad tak samo, nie?
Też dokładnie tak samo jak grad, jak deszcze nawalne, bo w tym roku razem z gradem mieliśmy deszcz nawalny.
Gwałtowność tych procesów dokładnie, się po prostu też zmienia. Mhm.
Czy upały w innych regionach winiarskich. My do tej pory mieliśmy jedną małą suszę w roku 2018, ale dla rolników, z którymi jakby pracuję na co dzień, to już była ogromna susza, no bo oni nie mają winogron, tylko mają maliny, czy jabłka, czy zboże i to jest wtedy problem. Więc jakby oprócz tego, że jestem winiarzem, jestem rolnikiem, jestem przede wszystkim rolnikiem i ta pogoda jest dla mnie tutaj największą zmienną i czymś na co kompletnie nie mamy po prostu wpływu.
Rolnikiem, meteorologiem.
Tak, nie? Tak, bardzo mocno.
Musisz być głęboko w tych procesach, żeby je zrozumieć, przewidzieć, jeśli się da.
Mamy stację meteorologiczną, odkrywam coraz to nowe portale, które gdzieś pomogą przewidzieć tę pogodę, bo to na każdym etapie jest ważne, czy w pielęgnacji tej winnicy, czy też w momencie zbioru samego owocu, żeby wybrać ten idealny, perfekcyjny moment.
Czy w przypadku przymrozków będziecie raczej palić ogniska w winnicy, czy używać helikoptera?
No helikoptera nie uda nam się użyć, to jest za duży wydatek. Przez chwilę był pomysł ogromnego wiatraka, ale podobno generuje tyle hałasu, że miejscowość, która jest oddalona od winnicy o kilkaset metrów, mogłaby mieć z tym duży problem i ten hałas, zresztą też tam mieszkam i to w pierwszej linii, więc chyba bym nie mógł w nocy spać i tak nie śpię, jak są przymrozki.
Fajnie mieć sąsiadów, nie?
A poza tym sąsiedzi są najważniejsi. No a helikopter jest za drogi, więc raczej to będą świece, czyli podejście burgundzkie. Podobne gleby, podobne szczepy, więc jakby...
Na Instagramie dobrze będzie wyglądało. No. Super zdjęcie.
Piotr wciągnął w Instagram, także teraz to jest mistrz social mediów. Kamil, pogody ducha, widzę, że rzeczy ci nie trzeba, więc tej takiej prawdziwej, dobrej dla ciebie winiarza jak najbardziej dziękuję.
Dziękuję również.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę. Pomoże nam, kiedy powiesz, co o tym myślisz. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy podzielisz się naszą audycją ze znajomymi. Podaj im link. Niech dołączą. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.